Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie. Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, po wtorkowym głosowaniu w Sejmie nad ustawą o ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy nastąpiło rozliczanie partii i liderów, ale najpierw sondaż. Ponad 70% Polaków uważa, że w momencie, gdy PiS nie było pewne większości w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy, opozycja powinna zagłosować za. Tak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, a tylko 3,4% uważa, że opozycja powinna zagłosować przeciwko. 11,6% powinna wstrzymać się od głosu. Ja przypomnę, ponad 70% Polaków uważa, że opozycja powinna zagłosować za. Jak należy odczytywać ten sondaż? Może tak, że Polacy nie chcą dawać się jednak w gierki polityczne, tylko po prostu kalkulowali, że Polska mogłaby stracić duże pieniądze. Jak powinniśmy odczytywać ten sondaż?
No generalnie w polityce, zwłaszcza w skali makrospołecznej, najskuteczniejsze, gdy chce się pozyskać opinię publiczną, są rozwiązania i decyzje proste. Każda partia polityczna reprezentowana w parlamencie stawała przed prostą alternatywą: albo poprzeć fundusz i perspektywę partycypacji Polski w nim, albo nie. Jeśli partie polityczne, a większość z nich można tak usytuować, były euroentuzjastyczne bądź przynajmniej eurorealistyczne, w naturalny sposób powinny głosować za. Jeśli ktoś jest eurosceptykiem, w naturalny sposób powinien głosować przeciwko. No i z perspektywy tego sondażu widać, że te partie, które wpisały się w prosty i czytelny dla opinii publicznej schemat, politycznie zyskały bądź co najmniej niczego nie straciły. Natomiast największa partia opozycyjna, próbująca mówić niczym w roku 1990, Lech Wałęsa, jestem za, a nawet przeciw, nie była zrozumiana nawet przez większość własnego elektoratu. Tak więc można się zastanawiać, kogo powinniśmy umieszczać na liście politycznych zwycięzców tego głosowania, natomiast z całą pewnością na liście przegranych musimy umieścić obecne kierownictwo Platformy Obywatelskiej.
A czy mamy już do czynienia z dekompozycją na opozycyjnej scenie politycznej? Czy Platforma jest nadal liderem, a może już Lewica wyrasta na lidera? Jak to wygląda?
No, myślę, że słowo dekompozycja nie jest adekwatne do zaistniałej sytuacji. Skądinąd to słowo spopularyzowała końcówka II Rzeczpospolitej i losy obozu sanacyjnego. Więc w obecnej sytuacji można powiedzieć, że tak naprawdę nie stało się do końca nic nowego w stosunku do rzeczywistości ostatnich co najmniej kilkunastu miesięcy. To znaczy opozycja była od czasu rozpadu Koalicji Europejskiej, jeśli chodzi o jej główne formacje, podzielona wedle osi międzypartyjnych. Od ostatnich wyborów prezydenckich mamy do czynienia z zażartą walką wśród głównych formacji liberalnych na osi Platforma Obywatelska, Ruch Szymona Hołowni, a i konflikty wewnątrz Platformy Obywatelskiej też nie są niczym nowym, bo z całą pewnością zaowalowany i powiedziałbym podszyty dyplomacją sposób te wewnętrzne rozdźwięki w Platformie można było usłyszeć także i w ostatnich dniach na kanwie wspominanego głosowania. Z całą pewnością idea powtórki z Koalicji Europejskiej, to znaczy startu z jednej listy głównych partii opozycyjnych, nie zyskała na sile w wyniku ostatnich dni, a już z całą pewnością można skonstatować, że jeśli nawet główne partie opozycji powrócą do idei koncyliacji wspólnego statu, to nie stanie się to pod egidą Borysa Budki. Być może stanie się to znów pod egidą Platformy Obywatelskiej jak poprzednio, ale z całą zaś pewnością nie pod przywództwem tego polityka. Za dużo się stało. Zbyt daleko idące słowa padły z ust wielu polityków, a w szczególności z ust lidera Platformy Obywatelskiej pod adresem przede wszystkim lewicy, jakby na to nie patrzeć. No, drugiej siły opozycji, jeśli spojrzymy na parlament.
A czy Borys Budka straci swoje przywództwo? No, na przykład Grzegorz Schetyna mówił, że głosowanie było testem dla Budki. Czy należy się tego spodziewać, zmiany, jeśli chodzi o lidera Platformy?
Myślę, że to przywództwo od początku nie było tak silne, jak wskazywałby niewątpliwie bardzo dobry wynik głosowania wewnątrz Platformy, dlatego że sposób uprawiania polityki przez Borysa Budkę zdawał się być stylem adekwatnym do trochę innych czasów, na przykład do czasu wzrostu gospodarczego, do momentu, w którym Platforma Obywatelska była ponownie partią rządzącą. Tymczasem mieliśmy do czynienia i z wybuchem pandemii, mieliśmy do czynienia z pojawieniem się Szymona Hołowni, a więc tak jak to było w czasach Ryszarda Petru, ze swoiście wewnętrzną konkurencją dla Platformy Obywatelskiej wśród ugrupowań o liberalnym charakterze i owe wyzwania, specyfika przyniesiona przez pandemię powodowała, że ten polityk w zasadzie nie miał czasu, by potwierdzić swoją legitymizację wewnątrz partii. Paradoksem też było to, że jego największy sukces, jakim stało się przeforsowanie kandydatury Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich i relatywnie dobry wynik tego polityka, paradoksalnie uderzył długofalowo w Borysa Budkę, dlatego że trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w długiej perspektywie czasowej w jakiejś partii funkcjonować będzie polityk popularniejszy w opinii publicznej od lidera tej partii. Zatem myślę, że strategiczne, strukturalne problemy Borysa Budki wewnątrz Platformy Obywatelskiej teraz dopiero ujawnią się z pełną siłą, choć kwestia jego sukcesji nie jest niczym prostym, bo naturalny sukces w postaci Rafała Trzaskowskiego ma jednak poważne ograniczenie w postaci pełnienia funkcji prezydenta Warszawy, którą nie byłoby łatwo, nawet w takim, powiedziałbym, czysto technicznym wymiarze, pogodzić z rolą lidera dużej partii.
A ja chciałabym jeszcze wrócić do lewicy. Czy jest jednak szansa, że to lewica będzie liderem opozycji?
No, można by powiedzieć, że w takim wymiarze intelektualnym na krótko to się stało. Natomiast niewątpliwie można to uznać za sukces lewicy. Do liderowania wszak jeszcze sporo brakuje. Z wielu historycznych powodów, także ze względu na przemianę systemu partyjnego i zmiany w opinii publicznej na początku XXI wieku, lewica przez większość czasu zaczęła funkcjonować jako partia numer 3 w Polsce i póki co niezbyt widać tak dużo przestrzeń społeczną dla lewicy, która byłaby tą lewicą w pełnym znaczeniu tego słowa, to znaczy godzącą sceptycyzm wobec rynku i kapitalizmu, silną dozę egalitaryzmu z lewicowością w wymiarze kulturowym, antyklerykalizmem, agendą nowolewicową związaną z mniejszościami obyczajowymi, gender i tak dalej. W Polsce albowiem często taka otwartość kulturowa, liberalizm obyczajowy idzie w parze z akceptacją na wolnego rynku, zwłaszcza wśród wielkomiejskiej klasy średniej. Z kolei egalitaryzm w wymiarze ekonomicznym często wiąże się, a dotyczy on po pierwsze wyborców w średnim i starszym wieku, z brakiem zainteresowania dla gwałtownych przemian obyczajowych. Nie sprzyja lewicy także to, że partie socjaldemokratyczne w całej Europie przeżywają największy w swojej historii kryzys. kryzys, kryzys związany z tożsamością i kryzys odzwierciedlony najgorszymi w dziejach w wielu krajach wynikami wyborów. Są oczywiście od tego wyjątki, jak Dania, Portugalia, być może ponownie Słowacja, gdzie w sondażach dwie partie lewicowe łącznie mają największe poparcie. Natomiast myślę, że raczej z niektórych wypowiedzi polityków lewicy można czytać to, że obrali strategię długofalową, raczej stopniowego kształtowania własnej formacji, transformacji przede wszystkim struktury SLD, na których lewicowość w wymiarze parlamentarnym opierała się przez ostatnie lata, a celem ma być wypracowanie takiej pozycji, no, bez której ewentualne rządy opozycji byłyby niemożliwe bez udziału lewicy.
A PSL, panie profesorze, bo przecież na scenie w ostatnich dniach pojawił się Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy PSL zyskało?
No, Polskie Stronnictwo Ludowe przeżywa olbrzymie fluktuacje w ostatnich latach. Niewątpliwie duży sukces w wyborach do Sejmu i dramatycznie słaby rezultat w wyborach prezydenckich. To wszystko nie pozwoliło ludowcom na rozstrzygnięcie dylematu zarówno dotyczącego własnej tożsamości, na ile można z bogatej tradycji ruchu ludowego wciąż czerpać, jak i dylematu praktycznego, czy jest szansa na pewnego rodzaju samodzielność, co oznaczałoby wyemancypowanie się od liberalnej opozycji i stanięcie gdzieś pośrodku drogi pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską, czy też ludowcy skazani są jako partia, jako struktura na bycie niewielkim segmentem liberalnej opozycji, zdającej sprawę, że większość czynnych wyborców przeszła na stronę prawicy. I chyba ten dylemat, to co usłyszeliśmy w ostatnich dniach, w pełni potwierdzało, gdzie ludowcy no, krytykowali lewicę, ale w sumie zachowali się tak jak ona, więc można powiedzieć, że tutaj niczego nowego nie zobaczyliśmy i ludowcy w dalszym ciągu będą musieli rozstrzygać to, do kogo jest im bliżej i co to w zasadzie oznacza odwoływać się do tradycji chłopskiej w społeczeństwie, w którym tradycyjna wieś niemal w ogóle już w takim sensie społecznym zniknęła.
Panie profesorze, ale w ostatnich dniach Marek Sawicki powiedział, że to możliwe, że Bronisław Komorowski wyprowadzi z PO kolejnych posłów, bo współpraca byłego prezydenta i ludowców, konserwatystów z PO stała się faktem. Czy to w ogóle jest możliwe? Wyprowadzenie kolejnych posłów z Platformy, którzy mogliby przejść na przykład do PSL?
Myślę, że taka prosta migracja mimo wszystko byłaby pewnego rodzaju sensacją. Platforma Obywatelska przeżywa drugi największy kryzys w swojej historii z poprzedniego. Na początku poprzedniej kadencji zdołała zwycięsko wybrnąć. Natomiast nawet osłabiona Platforma to wciąż największa zapewne partia opozycyjna, która zagwarantuje więcej niż połowie obecnych posłów szansę na reelekcję. Natomiast poziom poparcia dla ludowców w tej chwili nie daje gwarancji w ogóle wejścia do Sejmu, a same bardzo rozgałęzione struktury lokalne w przypadku PSL-u no, tylko na poziomie wyborów samorządowych mogą być gwarantem czegokolwiek, też zresztą w coraz mniejszym stopniu, co pokazała ostatnia lekcja sejmików województw. Myślę raczej, że jest to fragmentem jakiegoś przetargu wewnątrz Platformy Obywatelskiej, a próba tworzenia partii liberalno-konserwatywnej, bo jeśli się wsłuchać wypowiedzi prezydenta Komorowskiego, to tą stronę miałoby to zmierzać.
Nowa formacja konserwatywna, prawda? No takie tak, zapowiedzi są.
A nie w stronę tradycyjnej chadecji, która raczej byłaby trochę bardziej wrażliwa społecznie od takiego anglosaskiego konserwatyzmu. No nie ma po prostu elektoratu w Polsce. Tak się potoczyła historia społeczna i polityczna Polski, że nie można być liberałem ekonomicznym i wiernym Kościoła katolickiego manifestującym to w polityce.
No tak, nie da rady połączyć tych aspektów. A czy ta nowa formacja konserwatywna, której utworzenie zapowiada były prezydent Bronisław Komorowski, czy ona ma szansę na tej scenie politycznej? Bo tam w tej nowej formacji Bronisław Komorowski widziałby Jarosława Gowina. Czy to może fantasmagoria jednak?
Wielu polityków, wśród których wypadałoby wymienić i prezydenta Komorowskiego, i wicepremiera byłego Jarosława Gowina, Jana Rokitę, Aleksandra Hala, próbowało od początku transformacji ustrojowej tworzyć taką formację, bo to trochę pochodną fascynacji Ronaldem Reaganem i Margaret Thatcher w wykonaniu istotnej części opozycyjnych elit. I za każdym razem kończyło się to w podobny sposób. To znaczy rozbijano którąś z większych formacji prawicowych lub liberalnych. Próbowano tworzyć własną formację. Ona z reguły była w ogóle niezdolna nawet do startu w wyborach, więc trafiała z powrotem do którejś z większych formacji konserwatywnych albo liberalnych. I gdy istniały Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, ten scenariusz także był obecny. Wystarczy sobie przypomnieć zapomniane dzisiaj PJN, także skądinąd zmieniające swe nazwy formacje Jarosława Gowina, taką drogę przeszły. Nie ma żadnej społecznej przestrzeni przy obecnym bipolarnym podziale na formację liberalno-konserwatywną. Pojęcie chadeckości też jest bardzo względne. No, skądinąd nigdy w Polsce nie spotkało się z żywym zainteresowaniem, może poza niewielkimi fragmentami głównie byłego zaboru pruskiego w okresie międzywojennym. Z jednej strony do międzynarodówki, do której należy absolutna większość partii chrześcijańsko-demokratycznych w Europie, czyli Europejskiej Partii Ludowej, należą i Platforma, i PSL. Z drugiej zaś strony Porozumienie Centrum, partia protoplastka Prawa i Sprawiedliwości, gdy powstawała, to określiła się jako chadecja. Chadecici u nas dostatek. Warto też dosłownie, że w poprzednim parlamencie w Polsce nie było żadnej partii określającej się jako lewicowa, a kandydatów do chadecji mój.
Panie profesorze, bo ja bym chciała jeszcze króciutką wypowiedź, komentarz na temat nowej inicjatywy Rafała Trzaskowskiego, Kampuls Polska Przyszłości. No właśnie, w tym spocie reklamowym pojawiło się nawet taki mały fuck-up, duże, a może nie mały, tylko spore potknięcie wizerunkowe, bo tam pojawił się człowiek czytający, no właśnie, Gazeta Polska codziennie. No ale ja się chciałam zapytać, jak to jest, bo Rafał Trzaskowski promuje co rusz nowe inicjatywy, nowe projekty, nic z tego nie wychodzi. Jak to jest odbierane przez wyborców, przez sympatyków?
No oczywiście wpadki specjalistów od marketingu politycznego w kampaniach politycznych ostatnich 20 lat zapewne będą długo jeszcze przedmiotem nie tylko dociekań naukowych, ale też i żartów. Myślę, że tak naprawdę to, co obserwujemy, to raczej pewna próba transformacji Platformy Obywatelskiej na tle ostatniej kampanii prezydenckiej, tak jak niegdyś w Anglii Partia Pracy, gdy Tony Blair został jej liderem, przeistoczyła się w New Labour. Natomiast jesteśmy jako społeczeństwo tak bardzo podzieleni, że nie sądzę, żeby pojedyncze wpadki marketingowców o czymkolwiek decydowały. W naturalny sposób obecny prezydent Warszawy wcześniej czy później będzie próbował aspirować do roli nie tylko faktycznego, być może także formalnego lidera Platformy, ale i także lidera całej opozycji. Zresztą jego bardziej umiarkowane wypowiedzi wobec lewicy w ostatnich dniach to
potwierdzają.
Natomiast myślę, że to jest kwestia trochę zaplecza polityki generacji marketingowców i polityków 30-40-letnich, w życiu których zawsze wszystko działo się szybko i trwało krótko i stąd wiele inicjatyw spektakularnie zaczynanych gdzieś nagle znikało. Tak nie da rady uprawiać polityki, stąd myślę jednak, że główną szansą opozycji jest pozostanie oldschoolowych partii i próba znalezienia jakiegoś nowego modus vivendi między nimi, żeby móc równać się z
Panie profesorze, i na tych oldschoolowych partiach już kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był profesor Rafał Chwedoruch, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiała Olga Zielińska.